Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Wszystkich Państwa zgromadzonych przed telewizorami, jak i przed radioodbiornikami zapraszam do naszych rozmów niedokończonych, a których gośćmi są pan senator Waldemar Kraska, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
Szczęść Boże.
Również jest z nami pan Paweł Wolicki, burmistrz miasta Dębica.
Szczęść Boże.
I jest z nami również pan Zdzisław Pupa, senator siódmej kadencji.
Szczęść Boże.
Dzisiaj temat naszych rozmów to opieka i pomoc najbardziej potrzebującym w czasie kryzysu. Taki temat życiowy i bardzo poważny też, bo no właśnie, jeżeli byśmy popatrzyli na te osoby najbardziej potrzebujące, te, które żyją na granicy ubóstwa albo poniżej tej granicy ubóstwa, czy są jakieś dane, które mówią o tym, właśnie jak to w Polsce jest?
Może zacznę ja, ojcze. Przygotowując się do tego programu, zasięgnąłem najnowszych informacji z Głównego Urzędu Statystycznego, który podaje właśnie najnowsze informacje na temat ubóstwa w Polsce. W tym opracowaniu dla jakby przejrzystości tych danych i ich wiarygodności posługujemy się jakby tak zwanym ubóstwem ustawowym, czyli jest to kwota, poniżej której, jeżeli dochód na jednego członka rodziny występuje, wtedy państwo takiej rodzinie może pomóc, zgodnie to jest z ustawą o pomocy społecznej. I drugą jakby definicją ubóstwa jest tak zwane ubóstwo skrajne. Jest to ubóstwo praktycznie, kiedy ta kwota jest zdecydowanie niższa i praktycznie wydajemy ją tylko na tak zwane potrzeby życiowe. Jeżeli tych pieniędzy będzie mniej, praktycznie może to zagrażać naszemu praktycznie życiu.
Bo potrzeby życiowe?
Potrzeby,
czyli
życiowe. Jedzenie, ubranie, praktycznie nic więcej już z tych pieniędzy nie starcza. I jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w roku 2011, czyli dane są dość świeże, w rodzinie czteroosobowej, czyli w rodzinie, gdzie są dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci, te skrajne minimum egzystencji wynosiło 334 zł na jednego członka, czyli praktycznie no, jest bardzo nisko. A to minimum ustawowe tego ubóstwa wynosiło 351 zł. No, nie wiem, jak można za taką kwotę, prawda, przeżyć, jak rodzina czteroosobowa, bo to dla całej rodziny wynosi wtedy 1336 zł na miesiąc, jak można zapewnić tej rodzinie no, podstawowe funkcje życiowe. Ja już nie mówię, prawda, o jakichś przyjemnościach, o jakichś innych rzeczach. No, ale taka jest nasza rzeczywistość. Sięgając dalej do tego raportu, jeżeli ojciec pozwoli, to jeszcze powiem, że w 2011 roku wzrósł o 1 punkt procentowy ilość osób, które osiągnęły tą granicę właśnie ubóstwa skrajnego i w tej chwili wynosi to 6,7%.
Czyli jaka to jest liczba? Czy można by to przedstawić? To jest 2-3 miliony?
No myślę, że ponad 2 miliony ludzi, prawda, żyje w tych granicach tego tak zwanego ubóstwa skrajnego, czyli już gdzie poniżej praktycznie zagraża to życiu człowieka. W granicach ustawowych jest to 6,5%. Urząd Statystyczny podaje, że to zmalało do poprzedniego roku, ale to tylko wynika dlatego, że od 2006 roku nie była podnoszona, nie było podnoszone to świadczenie, z którego można było korzystać. I jeżeli byśmy urealnili ten wskaźnik o wzrost cen towarów i usług, wtedy ten wskaźnik nie wynosiłby 6,5%, ale praktycznie 11,5%, czyli zdecydowanie więcej. Dość ciekawe jest opracowanie, które jeszcze podaje, jakie grupy społeczne są najbardziej zagrożone tym ubóstwem. I co ciekawe, w naszym kraju dwie grupy przodują w tym. Dotyczy to głównie gospodarstw rolniczych. Jest to 13,1%. No i niestety gospodarstw rencistów i emerytów. Jest to prawie 13%. Dość ciekawe jest także to, że emeryci ze swoich dochodów na podstawowe wydatki, prawda, wydają to, co otrzymują, prawda, czy z renty, z emerytury, ponad 93% wydają na tak zwane bieżące potrzeby, czyli praktycznie nic nie mogą zaoszczędzić. Kolejną rzeczą, która jest bardzo niepokojąca, to jest dane dotyczące rodzin polskich, a dokładnie rodzin wielodzietnych. Rodziny, które posiadają czwórkę i więcej dzieci, są zagrożone ubóstwem w postaci praktycznie 30%. Czyli 1/3 rodzin, które posiadają czwórkę lub więcej dzieci, żyje w ubóstwie. No i wydawałoby się, że jest to raport ogólnie dostępny, że nasze państwo, nasz rząd, nasza koalicja Platformy i PSL-u na pewno się z tym zapoznała i wyciąga z tego wnioski. No, w ciągu ostatnich tygodni w czasie pracy w parlamencie jedną z ustaw, na którą żeśmy pracowali, była ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Te słynne becikowe, prawda, kiedy to w Sejmie zostało ono zwiększone o 200 zł, prawda? No, wydaje się, że to nie jest tak dużo, prawda, 200 zł, ale przytaczając te dane, które podaje Główny Urząd Statystyczny, dla tych rodzin, które żyją w skrajnym ubóstwie, przyjście na świat kolejnej osoby w domu i z tym samym otrzymanie tego becikowego powiększone o te 200 zł było naprawdę pewnym dość znaczącym zastrzykiem finansowym. No, muszę z przykrością powiedzieć, że moi koledzy w Senacie z Platformy i z PSL-u wnieśli poprawkę, która powróciła do poprzedniej kwoty, czyli do 1000 zł. I można by się spierać, czy becikowe jest takim bodźcem prorodzinnym. Być może jest, ale na pewno nie tylko jedynym. No jest to jeden ze składników. Jest to obśmiewane, prawda, że te 1000 zł nie spowoduje, że Polaków będzie więcej, ale na pewno tym ubogim rodzinom pomaga na tym starcie, kiedy to nowe dziecko przychodzi na świat. Następnym momentem, który nasze państwo powinno prowadzić jako politykę prorodzinną i nam się wydaje, że taką prowadzi, tylko niestety politykę, która nie jest skierowana w kierunku rodzin. Jak wspomniałem, te kryteriów dochodowych uzyskane za zasiłku rodzinnego nie były zwiększane od 2006 roku. W tym roku zostanie to zwiększone. Od 1 listopada właśnie kryterium uzyskania zasiłku rodzinnego, kwota, która wynosiła poprzednio 504 zł, zostanie zwiększona o całe 70 zł. Z tym, że też to nie jest rozłożone, że w tym roku o 70, tylko na 2 lata. W tym roku o 35, w następnym roku znów o 35. Czyli no, będzie to kwota 574 zł. No, nie jest to żadna astronomiczna kwota. No, wysiłek naszego rządu i państwa wydaje się jednak kolosalny, że prowadzimy taką politykę prorodzinną, żeby pomóc polskie rodziny. O całe 70 zł zwiększamy te kryterium. Także rosną kwoty zasiłku rodzinnego. I tak na dziecko do 5 roku życia ten zasiłek, żeby nie skłamać, wynosił 68 zł, zwiększamy go do 77, czyli wzrasta on o 9 zł. 9 zł, no proszę Państwa, no to jest 2 bilety tramwajowe, niecała paczka papierosów. No to jest polityka prorodzinna. Czy tak się dba o polską rodzinę? Na dziecko od 16 do 18 roku wzrasta to o 15 zł. Jak możemy mówić w tym kraju i namawiać rodziny, żeby miały więcej dzieci, jeżeli państwo jako tą rolę opiekuńczą nie daje żadnych instrumentów do tego, żeby ta rodzina mogła w godny sposób te dzieci wychować? No bo o to chodzi, prawda? Muszę wymienić, że z rodzin wielodzietnych, czyli rodzin powyżej 3 dzieci, 1/3 dzieci w Polsce z tych rodzin pochodzi. Czyli to są, no, to jest naprawdę duży zastrzyk i bardzo się dziwię naszemu rządowi, że prowadzi tą politykę, która można powiedzieć jest skierowana przeciwko polskiej rodzinie.
No bo w praktyce taki przeciętna rodzina może sobie pomyśleć tak, że no im będę mieć więcej dzieci, tym będzie gorzej w domu, gorzej z materialnymi potrzebami, z zaspokajaniem tych potrzeb i może obwiniać to dzieci, to, że są dzieci, tak, że na przykład 3., 4. czy 5. dziecko, no to już będzie problem. To nie problem jakiejś polityki, czy tego wszystkiego, co jest wokół, przepisów, które umożliwiają normalne życie, godne życie, tylko może powodować, że ktoś sobie pomyśli i tak będzie myślał, tak funkcjonował, że kolejne dziecko to będzie problem.
Oczywiście, no ja myślę, że no, kwestia materialna jest ważna, bardzo ważna. No wiadomo, że w rodzinie najważniejsza jest ta miłość rodzicielska, tak, prawda? Ale każdy odpowiedzialny rodzic, ojciec czy matka, chce tym dzieciom zapewnić te minimum, prawda, godności, żeby to dziecko w szkole nie wstydziło, że jest gorsze niż inny, prawda, tylko dlatego, że ma pięcioro braci, czy to są siostry, że ma rodzina wielodzietna, tylko dlatego, że rodziców nie stać ich, prawda, na coś. No jeżeli państwo widzi, że w naszym kraju ubywa Polaków, prawda, podnosimy wiek emerytalny, ale jednocześnie nie robimy żadnych, nie dajemy żadnych instrumentów w tym kierunku, żeby zachęcić polskie młode rodziny do tego, żeby miały więcej dzieci. No, no to wszystko wskazuje na to, że wręcz odwrotnie. No, mamy przykład. Polki wyjeżdżają do Anglii i tam bardzo chętnie rodzą dzieci. Dlaczego? No bo państwo brytyjskie zapewnia im takie warunki, że te dzieci dostają, na te dzieci te rodziny dostają taką gratyfikację, że po prostu no, czasem wydaje się, że tylko wystarczy, że ojciec będzie pracował, a mama się zajmuje tym dzieckiem. No, w Polsce praktycznie jest to nie do pomyślenia w tej chwili, bo z jednej pensji ojca na przykład no, takiej rodziny wielodzietnej nie da się utrzymywać. Rodzice pracują praktycznie na kilka etatów. No, to się odbija także na stosunkach wewnątrz rodziny, bo tego ojca i tej matki nie ma tyle, ile powinno być, no, bo oni chcą zapewnić te minimum socjalne tym dzieciom. No. Od czegoś mamy te państwo. Myślę, że państwo powinno jednak w sposób realny i zdecydowany pomóc polskiej rodzinie.
Może jeszcze jak państwo będzie mogło pomóc, jak może pomóc, może do tego jeszcze wrócimy, ale bo to jest ciało ustawodawcze. Tutaj pan senator mówił z tego punktu też widzenia, ale jest z nami tutaj pan burmistrz, pan Paweł Wolicki. To jest takie ciało wykonawcze i też ciekawi mnie, słuchaczy, widzów, no jak to jest wykonywane, no na przykład w mieście Dębica?
Na poziomie gminy, miasta, na poziomie samorządu, tak?
Tak.
Chętnie o tym parę słów, bo na bieżąco z ludźmi, którzy potrzebują pomocy, spotykamy się w zasadzie każdego dnia. Dzieci są w urzędzie, są po prostu organ samorządu, burmistrz, urząd miasta, to są pierwsze instytucje, do których ci ludzie się udają. Ale jeśli można jeszcze, ponieważ pan senator bardzo ciekawie rozpoczął z tymi danymi statystycznymi. Ja, jeśli można, troszeczkę bym je jeszcze rozwinął. Mowa była tutaj o blisko 7% ubóstwa już, tego absolutnego, bezwzględnego, najniższej biedoty, bo tak to wygląda. Ale chciałbym się odnieść do danej minimum socjalnego. To minimum socjalne określane jest dużo wyżej. Ale jest to minimum socjalne egzystencjalne również w zasadzie. I to minimum socjalne w niektórych grupach wynosi do 60% społeczeństwa. Zwłaszcza w grupach rodzin wielodzietnych, tam gdzie jest trójka i więcej dzieci. To było również wspomniane. I kwestii, jak gdyby pozwoli pan senator, uzupełnienia, wyjaśnienia, czym jest to ubóstwo definiowalne, ustawowe. Mówi się o ustawowym ubóstwie i definiuje się czasami, że ono spada. Spada tylko dlatego, że nie podnoszą się kwoty określające, czym jest ubóstwo. Jeżeli rząd nie zmienia tych kwot od lat, to coraz mniej osób kwalifikuje się do ubóstwa, zdaniem rządu. Ale to nie znaczy, że zarabiają więcej. To znaczy, że zarabiają coraz mniej realnie, bo przez inflację następuje i ceny towarów rosną. Jeżeli zakwalifikujemy, no to można próbować troszkę strywializować problem, choć jest on absolutnie poważny. Jeżeli te kwoty rząd obniżyłby o połowę, to o połowę spadłoby ubóstwo. Ustawowe. Te kwoty od lat niepodnoszone powodują to, że faktyczne ubóstwo, czy nawet nie to na poziomie minimum socjalnego, jest jeszcze większe. Na poziomie samorządu widać to bardzo wyraźnie. Ci ludzie są blisko. To nie są ludzie, którzy udają się z protestami pod ministerstwa raz na jakiś czas, kiedy już naprawdę nie mają innego wyjścia. To są ludzie, którzy przychodzą na bieżąco z ulicy, z domu, z swoich mieszkań, wychodzą i przychodzą do ratusza. Ja sprawdziłem dane Dębicy w porównaniu do kraju. Powiem tak, chociaż 12% mieszkańców Dębicy korzysta z pomocy społecznej różnego rodzaju. Chociaż miasto Dębica, blisko 50-tysięczne miasto, wydaje około 25 milionów złotych na różnego rodzaju pomoc społeczną. to i tak dobrze wygląda na poziomie całego kraju. Bo jeżeli mówimy, ja tutaj dokładnie zacytuję jedną z tabel, również z oficjalnych informacji, które każdy może znaleźć w internecie, 59% społeczeństwa nie żyje na poziomie minimum socjalnego. Nie ma zapewnionego minimum socjalnego. To jest dramat absolutny. Jeśli można, chciałbym się jeszcze króciuteńko odnieść do tego, jak definiować problem, bo my go definiujemy teraz, mówimy o nim. Mówimy, ponad połowa mieszkańców Polski żyje w ubóstwie. Przecież ta dana, gdyby została dostatecznie zrozumiana, jest przerażająca. To jest zdefiniowanie pewnego problemu, z którym można sobie w jakiś sposób, taki czy inny, oczywiście decyzję o podnoszeniu o 70 zł dodatku rodzinnego nie można traktować poważnie, o tak powiedziałbym. Najdelikatniej rzecz biorąc. Nieco mocniej rzecz biorąc można powiedzieć, że to jest żartowanie sobie z tego społeczeństwa.
Albo 9 zł świadczenia rodzinnego.
Albo 9 zł świadczenia rodzinnego, które ma zmienić sytuację pomocy społecznej w kraju. To nie jest śmieszne nawet. To jest tragikomiczne. Ale definiujemy pewne problemy, które są teraz. Zależałoby mi, żeby w tej dyskusji porozmawiać również o tym, co może stać się faktem przyszłości. Że funkcjonują oczywiście fakty, które były, fakty, które są, ale chcę powiedzieć o faktach przyszłości. Nie prorokować, ale pewne fakty, jak wszyscy wiemy, wydarzą się w jakiejś przyszłości. I te fakty również dotyczące stanu zubożenia społeczeństwa oraz jego degradacji ilościowej, one się wydarzą. Zresztą tutaj przy okazji jednego z wywiadów właśnie w tej telewizji jakiś czas temu mówiliśmy o tym i to też jest dana, że za 20 lat o 50% spadnie liczba urodzeń. To jest też przerażająca dana, która spowoduje, że w zupełnie innej sytuacji za kilkanaście, kilkadziesiąt lat znajdzie się nasz kraj. Czyli jeżeli dzisiaj jest problem taki, że ponad połowa społeczeństwa nie ma minimum socjalnego, to co się wydarzy w sytuacji, kiedy przyrost naturalny spadnie jeszcze o 50%? Znaczy o 50% spadnie potencjał zakupowy rynku w przyszłości. O 50% spadnie potencjał ekonomiczny. O 50% spadnie potencjał rozwojowy. Już nie mówiąc o wartości dodanej funkcjonowania każdego człowieka w społeczeństwie, który ją ze sobą niesie w taki czy inny sposób, jako myśl techniczną, pomysłodawczość, rozwój, wpływ na rozwój społeczeństw. To też jest pewne zdefiniowanie sytuacji, która wydarzy się za jakiś czas. I jeżeli ta, o której mówimy dzisiaj, z powodzeniem można ją nazwać sytuacją tragiczną, to nie chciałbym definiować żadnego przymiotnika do tej sytuacji, z którą możemy mieć do czynienia. Zależało mi też na tym, aby porozmawiać o tym, co można zrobić. Nie chciałbym przechwalać Dębicy. Jestem jej burmistrzem i to nie musi być obiektywne, co mówię. Ale mówiąc o faktach, to jest zawsze pewien obiektywizm. W Dębicy nie spada przyrost naturalny. W Dębicy w ciągu ostatnich kilku lat przyrost naturalny wzrósł o 10%. W Dębicy nie zamknęliśmy żadnej szkoły. Trochę Bogu dzięki. Wybudowaliśmy nową. Otwarliśmy nowy żłobek. To tylko małe elementy, które na poziomie samorządu można realizować, zresztą z ogromnym trudem, bo niełatwo te pieniądze samorządowe gospodarować, wręcz coraz ciężej, biorąc pod uwagę zadania, którymi rząd, samorząd obarcza, nie dając na nie pieniędzy. To tak najkrócej.
No właśnie, ale pan burmistrz sprowokował tutaj to właśnie, co zrobić. Co zrobić, żeby nie było tego później, za te 20-30 lat. Powiem tak, żeby nie było jeszcze bardziej tragicznej sytuacji dla tych ludzi.
Powiem tak, warto skorzystać z doświadczeń samorządów, nie tylko Dębicy. W kraju jest wiele miast, które realizują pomysły wsparcia rodzin. My dyskutując od kilku lat w Dębicy na temat wsparcia rodzin, zmienialiśmy nawet dopasowywaliśmy, ewoluowało to sama nazwa. Najpierw mówiliśmy o polityce prorodzinnej. Potem przestało nam się podobać słowo polityka, bo nie znaczyło zbyt dobrze, miało zbyt pejoratywne znaczenie. A prorodzinna już od dawna nie znaczyło nic, więc nie chcieliśmy wchodzić w ten sam nurt. Zaczęliśmy mówić o promocji rodziny, nazwać to trochę bardziej nowocześnie. W 2008 roku na konferencji w Rzymie, na którą zaproszony byłem przez europosła Mieczysława Janowskiego, mówiliśmy już o promocji rodziny, o promowaniu rodziny, które są i promowaniu rodzin, których jeszcze nie ma. Teraz mówimy familiaryzm jako myśl społeczna mająca za swój główny cel wsparcie dla rodzin, ale nie wsparcie dla rodzin tylko i wyłącznie najuboższych. Wsparcie dla wszystkich polskich rodzin, które chcą normalnie funkcjonować. Bo to te różnice właśnie, niby nomenklaturowe, to tylko się mówi ubóstwo ustawowe, regulowane ustawą. Czy ktoś napisze niższą kwotę tego ubóstwa, będzie niższe ubóstwo. Ktoś napisze wyższą, będzie wyższe. Tak nie można określać ubóstwa, jak określane jest w tym momencie ustawowo. Ubóstwo gdzie indziej zupełnie funkcjonuje na innych poziomach. Mówimy o osobach, które nie spełniają tego wymogu 520 iluś złotych i nie kwalifikują się na przykład do żadnej pomocy. To są rodziny, które walczą każdego dnia o przetrwanie. Każdego tygodnia i miesiąca i roku. O przetrwanie dla siebie, dla swoich dzieci, aby czuć się godnie, na ile to tylko jest możliwe. To są ludzie, którzy nie przychodzą do ośrodków miejskiej pomocy społecznej. Nie korzystają czasami z żadnej pomocy. Którzy wydzierają. Wydzierają życiu te chwile i każdy dzień, żeby funkcjonować. Skierowaliśmy pomoc do wszystkich rodzin, nie rozróżniając najuboższych od najbogatszych. I taki papierek lakmusowy, ponieważ dyskusje trwały, czy to dobrze, że kierujemy do wszystkich rodzin. No, przecież niektórych stać. No chociażby wyprawki szkolne, przedszkolne, czy różnego rodzaju inne przedsięwzięcia, które są organizowane. Taki papierek lakmusowy był w tym roku. Otóż zakupiliśmy po raz kolejny, dzięki wsparciu przedsiębiorców zresztą, ponieważ zakupili to przedsiębiorcy wspólnie z inicjatywą ratusza, ale samorząd na to nie wydał już żadnych pieniędzy. Przedsiębiorcy Dębicy zakupili dla wszystkich dzieciaków, którzy idą do pierwszej klasy, wyprawki szkolne. Pełne, wyposażone plecaki. Dla około 430 dzieci. Tyle poszło do pierwszej klasy w tym roku szkolnym. Ale nie rozesłaliśmy ich do domów, tych dzieci, tylko poprosiliśmy, żeby przyszli po te plecaki do ratusza. Liczyliśmy się, że 10-20% rodzin, tych, których na to stać, nie przyjdzie. Przyszło dokładnie 100% wszystkich rodzin i wybierali się nie tylko z synem czy córką, przychodzili całymi rodzinami. Robili z tego wyprawę po wyprawkę. To jest to, czego oczekuje polska rodzina. Czasami jest to wartość zupełnie dodana, nie tylko materialna, ale emocjonalna. Taki ładunek, który idzie za tym, że samorząd czy rząd troszczy się o rodzinę, o jej przyszłość. Jeżeli tego ładunku, tej informacji nie ma w społeczeństwie, następuje naturalny zastój. Lub jak pan senator powiedział, ludzie wyjeżdżają, kobiety wyjeżdżają rodzić dzieci do Anglii.
No bo właśnie, jest część społeczeństwa taka, że może jest zaradna, tak? Może by się coś udało zrobić, tylko że nie ma możliwości. Ale jest też część społeczeństwa, może mniej zaradna, no, która czeka na pomoc z instytucji państwowych, miasta, bądź gminnych. I no właśnie, jak tutaj takim ludziom pomagać? Bo to, że potrzebują pomocy, no to jest bezsporne, wiadomo. Trzeba pomóc i takim ludziom.
Przewodnik, jeżeli idzie w górę, to patrzy nie na, i spogląda na, nie na tych, którzy są pierwsi, przodują, są w pełni werwy, siły, ale spogląda na tych, którzy zostają w tyle, którzy mogą gdzieś zostać, zabłądzić, nie wytrzymać narzuconego tempa. Państwo i rola państwa jest od tego, aby praktycznie oczywiście wspierać całe środowisko, cały potencjał narodu, ale również widzieć ludzi, którzy potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy, bo niejednokrotnie osoby ubogie, osoby, które są w sytuacji skrajnie trudnej, są osobami niedołężnymi, są osobami, które no, są niezaradnymi życiowo. Te osoby naprawdę są nieraz w sytuacji, są inteligentne, sprawne, one mają sobą ogromny potencjał, tylko potrzebują pewnej stymulacji, pewnego wsparcia, pewnego ukierunkowania. I to jest rola państwa, aby właśnie takie ukierunkowanie, sięgnięcie do tego potencjału tych ludzi zostało zagwarantowane. Aby, można powiedzieć jeszcze, podtrzymać ten temat, o którym tutaj szanowny pan senator, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, jak również pan burmistrz zwrócił uwagę, to chciałem podać jeszcze jedną cyfrę. Mianowicie w tym roku, o tym się rzadko mówi, ale w tym roku do sierpnia wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT są mniejsze o około 10 miliardów złotych. Świadczy to jednym, że Polacy zakupili mniej towarów podatki średnio od około 23,7%, zależy od jakie usługi i towary, zniżmy 20%, czyli za 50 miliardów złotych Polacy kupili mniej towarów i usług w tym do sierpnia tego roku. O czym to świadczy? Świadczy to nie o zamożności obywateli, ale o tym, co szanowni moi przedmówcy mówili. O zubożeniu społeczeństwa, że kryzys postępuje, że w rodzinie się dzieje niedobrze, że w rodzinie się dzieje źle, że rodzinie trzeba pomóc i udzielić sensownego wsparcia. Ale z drugiej strony mechanizmy ekonomiczne, które zostały wprowadzone w naszym kraju po tak zwanej wprowadzeniu tak zwanego systemu transformacji, jakby z pola widzenia, z horyzontu tego postrzegania przestały widzieć najbardziej potrzebujących. Widzą sprawnych, można powiedzieć elegancko ubranych panów, panie, celebrytów, o tych się mówi, pisze się w internecie, w kolorowych gazetach, pokazuje się w telewizji, w różnego rodzaju serialach, jak sobie wszyscy radzą, zaradni, wspaniali. Natomiast kiedy popatrzy się na rzeczywistość, ona niestety skrzeczy. My jakby praktycznie czy rządzący próbują lukrować tą rzeczywistość, która funkcjonuje w naszym kraju. Tej rzeczywistości aby się staramy nie dostrzegać. Wystarczy popatrzeć na pewne mechanizmy, które funkcjonują w różnych krajach, nie tylko w krajach zachodniej Europy, we Francji, w Niemczech, w Norwegii, ale wystarczy popatrzeć nawet na Ukrainę, gdzie odbywają się wybory, jak słyszeliśmy w informacjach, które zostały podawane przez telewizję TVN. Gdzie na przykład na przyurodzeniu pierwszego dziecka państwo łoży na dla rodziny 12,5 tysięcy hrywien, na drugie dziecko 25 już tysięcy hrywien, a na trzecie dziecko pomoc wynosi 50 tysięcy hrywien. No są to oczywiście na polskie warunki no niewspółmierne dla biedy również i poziomu życia obywateli ukraińskich, no pieniądze znaczne. Polacy takich środków nie otrzymują. I dlatego należałoby zastanowić się nad tym, co państwo powinno zrobić. Czy państwo, dlaczego państwo nie chce, rozumieć nawet takie pytanie, dlaczego państwo nie chce pomagać rodzinie, dlaczego państwo nie chce stymulować rozwoju przyszłych i inwestować w przyszłe pokolenia. Bo tu jest dramat i te są stawiane pytania, które niestety trzeba szukać odpowiedzi. Jeżeli nie zmienimy systemu ekonomicznego w Polsce, nie zmienimy systemu, który wspierania rodziny, to nie liczmy na to, że praktycznie dojdzie do rozwoju rodzin, że dojdzie do likwidacji patologii, bo ta patologia się też, która funkcjonuje, wynika z biedy, że rodzina biedna, dzieci nie mają z czego żyć, to szukają łatwego zarobku, czyli kradzieże, narkotyki, różnego rodzaju przestępstwa, które znowu państwo musi ułożyć, aby je likwidować. I te problemy braku pomocy rodzinie, one się przekładają znowu na inne problemy w państwie. I to powoduje to, że zamiast likwidować patologię, my tą patologię w jakiś sposób podtrzymujemy i jeszcze bardziej się ta patologia rozwija.
A dalej pojawia się pytanie, no to wtedy w jaki sposób to wszystko zrobić? I czy są już konkretne jakieś pomysły?
Oczywiście. Kraje, które już wymieniłem, kraje praktycznie cywilizowane, kraje ugruntowanej demokracji starają się robić wszystko, aby po pierwsze wspomagać rodzinę w sposób bezpośredni, czyli dofinansując czy wyprawki szkolne, jak mówimy, czy praktycznie łoży na utrzymanie szkolne, czy odpowiednie wsparcie dla rodzin finansowe. ale również cały system ekonomiczny musi być przebudowany. To nie może być tak, że tylko, oczywiście, niech się rozwijają bardzo duże firmy, niech ludzie zarabiają, ale również trzeba dać szansę likwidację bezrobocia, bo likwidacja bezrobocia powodowałoby to, że praktycznie rodziny zaczną mieć i odczuwać poprawę warunków swojej egzystencji. I dzisiaj niestety do takiej sytuacji nie dochodzi. Dzisiaj praktycznie mówi się o likwidacji bezrobocia, natomiast bezrobocie wzrasta, bo z biedą się wiąże bezrobocie, z biedą się wiąże zły system zarządzania, zły system, można powiedzieć, funkcjonowania ekonomicznego, dysproporcji, rozwarstwienie społeczne następuje coraz większe. Dochody jednych są bardzo duże, dochody słabszych, czy można powiedzieć innych są niestety, nawet nie z ich winy, małe. To powoduje to, że kiedy mamy rozwarstwienie społeczne, tylko określona grupa może korzystać z tych dóbr, które zostają wypracowana w naszym kraju. Reszta praktycznie z tych dóbr niestety nie korzysta i popada jeszcze w większą biedę.
No i w związku z tym nawet, bo też dużo wspomniane jest o dzieciach, o tych wyprawkach do szkoły. Ja przypominam sobie, na pewno i panowie przecież też, kiedy chodzili do szkoły, to było tak, że na przykład książki kupowaliśmy od starszych. I było taniej. A teraz...
Chętnie uzupełnię to, o co ojciec pyta. Jakie pomysły? Z samym zdefiniowaniem rzeczywistości zostawić społeczeństwa nie można. Tak jak tutaj zostało wspomniane, są pomysły, po które wystarczy sięgnąć za granicę oczywiście. Przywołana Ukraina, ale i też wiele innych krajów, które szanują rodziny i starają się zabezpieczyć im dobre warunki do rozwoju. Żeby to nie zabrzmiało tylko hasłowo. Z poziomu średniego miasta, jakim jest Dębica. Dlatego powiedziałem, że pomysły są w samorządach, są u ludzi, tylko trzeba je zabrać, wziąć. Samorządowcy chętnie oddadzą je za darmo do wykorzystania w kraju dla wszelkiego rodzaju polityków, którzy chcieliby zająć się familiaryzmem, promowaniem rodziny, wspieraniem rodzin. To są konkretne rzeczy. Program, o którym kilka razy już wspomniałem, familiaryzm jako myśl społeczna, upatrująca rodzinę jako główne źródło zainteresowania państwa i samorządów. Nie będę go rozwijał w szczegółach. On jest opracowany, on funkcjonuje od pewnego czasu na jakimś poziomie, możliwym do realizacji przez samorząd. Tak, funkcjonuje w Dębicy. Ale na poziomie absolutnie szerszym i prawdziwym, mocnym może zaistnieć w kraju. To nie tylko wybiórcze działania, epizodyczne działania dotyczące, czy to wyprawka szkolna, czy przedszkolna, czy stypendia dla najzdolniejszych, czy wyjazdy zagraniczne dla tych, którzy sobie nie mogą na to pozwolić, czy świetlice środowiskowe, czy domy seniora. Tu mówię o konkretnych działaniach, które w Dębicy między innymi w tym okresie były podejmowane. Czy wyprawki niemowlęce. Powiem o idei, o misji. Tak jak to należy hierarchizować. Misja, cele, strategie i działania. Bo opowiadając o samych działaniach, nie zrozumiemy misji. Misją jest, taką misją miasta Dębicy, ale i wielu miast w Polsce, jest stałe podnoszenie jakości życia społeczeństwa lokalnego. Tak ją zdefiniowaliśmy kilka lat temu. Misją familiaryzmu jest pytanie. Pytanie dla każdego, kto ma możliwość tworzenia prawa, budowania go lub dyskutowania przynajmniej o prawie w Polsce, zarówno prawie samorządowym, jak i w prawie Rzeczypospolitej. A pytanie brzmi, czy to działanie, które jest podejmowane, czy to tworzone prawo służy, pomaga, czy przeszkadza funkcjonowaniu rodziny w Polsce? Czy daje jakąś dogodność, jakąś ulgę przynosi? Czy stwarza dobre warunki do rozwoju, czy wręcz przeciwnie? To system, który nie opiera się tylko i wyłącznie na giftach, na podarunkach i rozdawnictwie. Absolutnie nie.
To może popsuć społeczeństwo.
Tak, tak.
A tak było za komuny.
To jest minus, który pojawia się w obecnie funkcjonującym systemie, kiedy zamiast wędki często dawana jest tylko ryba i ta ryba jest coraz bardziej upragniona, a nikt, czy mała grupa osób chce sięgać w ogóle po wędkę. No ale gdzie ma sięgać, jak jej nie otrzymuje?
Mówi się, że jeżeli dajemy 100 zł w programie socjalnym, to do tego osoby potrzebujące trafia 30-40.
Tak.
Pozostałe jest pochłaniane przez całą rozbudowaną biurokrację państwową. Czyli te pieniądze prawie w połowie, na większej części są marnotrawione. One nie trafiają tam, gdzie potrzeba. Czyli rzeczywiście nie ryba, a wędka. Czyli też uważam, że polska rodzina jest w stanie sama na siebie zapracować. Tylko trzeba jej dać szansę. Jeżeli pracodawca, który będzie wiedział, że zatrudnia ojca rodziny wielodzietnej, dostanie jakiś upust, prawda, od państwa, zapłaci mniejszy podatek, on go chętnie zatrudni. Ten ojciec zapracuje na tą rodzinę, ta matka też zapracuje, ale ta praca musi być. A wiemy, że w tej chwili bardzo niechętnie są zatrudniane osoby z rodzin wielodzietnych, no bo te dzieci na przykład chorują, prawda, no tym dzieckiem ktoś się musi zająć, ta matka pójdzie na to zwolnienie i tym dzieckiem się zajmuje. Na to patrzy pracodawca niechętnie, ale jeżeli on będzie dostanie od państwa obietnicę, że jeżeli zatrudni ojca rodziny, załóżmy pięcioosobowej, będzie miał z tego jakieś konkretne pieniądze. To jest dla niego jakby motywacją. Wtedy ci rodzice będą na pewno mogli podjąć tą pracę i te dzieci wychować. No to jeżeli decydujemy się na większą ilość dzieci w rodzinie, to też myślę, że nikt nie jest aż taki wyrachowany, że oczekuje od państwa, że państwo mu da te pieniądze na te dzieci. W tej chwili ludzie wiedzą, że muszą na nie zapracować i chcą to robić, tylko trzeba im dać realną taką możliwość. A w tej chwili wizja bezrobocia jest tak przerażająca, szczególnie wśród młodych ludzi, prawda, którzy obojętnie jakie mają wykształcenie, czy średnie, czy wyższe, z pracą jest bardzo ciężko. I w tych takich warunkach, kiedy ja tej pracy nie mam, jeszcze zakładam rodzinę, rodzę dzieci, no więc no tylko jestem zdany na państwo. A nie róbmy tego, dajmy tym ludziom pracę i niech oni się rozwijają. Myślę, że to jest taka dość realna droga ze strony państwa. No ale na przykład jeżeli podnosimy VAT z 7% na ubranka dziecięce do 23%, no to i nie jest żadna pomoc, prawda? Więc odwrotnie, rzucanie kłód pod rozy polskiej rodziny.
Generalnie problem też polega na tym, że Polska, jeżeli mówimy o bezrobociu, stała się rynkiem praktycznie zbytów, jedną wielką hurtownią. Dzisiaj nie produkujemy w Polsce roweru, często to mówię motoroweru, motoru czy samochodu, bo wszystkie te zakłady zostały polikwidowane. Dzisiaj, jeżeli były zakłady w Polsce produkujące motorowery, no zostały sprzedane, no, wszedł obcy kapitał i praktycznie sobie nieźle radzi. Natomiast problem generalnie polega na tym, że wszystko się do Polski sprowadza. Mamy przykłady z żywnością, mamy przykłady praktycznie w przemyśle, mamy przykłady też z tekstyliami, że mnóstwo rzeczy do Polski sprowadza gotowych wyrobów i te gotowe wyroby się sprzedaje. Dodatkowo każdy, na przykład samorządowiec, osoba pracująca w samorządzie, na jakiejś posadzie państwowej idąca do supermarketu, no, zostawia pieniądze, które otrzymuje z budżetu państwa w supermarkecie. Kapitał zupełnie obcy. Transfer zysku jest na zewnątrz. Dobrze by było, żeby rządzący zobaczyli, jak inne kraje, Niemcy, Francja, Ameryka, Stany Zjednoczone dbają o to, aby rodzimi przedsiębiorcy mogli się rozwijać. Rodzimi przedsiębiorcy mogli inwestować, aby rodzimi przedsiębiorcy mieli zysk. To jest niesamowicie spojrzenie rządu właśnie na rozwój przedsiębiorców. Dzięki temu ci przedsiębiorcy rozwijając się dają zatrudnienie i likwidują bezrobocie. U nas są programy na, można powiedzieć, zmniejszenie bezrobocia, tylko też niedawno się o tym mówiło, dosyć głośne to było, że te pieniądze, jak tu senator zauważył, zostały przejadane przez różnego rodzaju szkolenia, można powiedzieć treningi, bo się takie też takie pojęcia
to tam,
są
gdzie potrzeba,
związane z pomocą dla bezrobotnych, różnego rodzaju wyjazdy się robi organizowane za pieniądze przeznaczone na likwidację bezrobocia. To nie służy likwidacji bezrobocia, to służy dalej, można powiedzieć, rozpraszaniu środków, które i tak są skromne, a powinny być przeznaczone bezpośrednio na pomoc w likwidacji bezrobocia.
Pan senator wspomniał o jednym z pomysłów. Tak, to jest przykład absolutnie pięknej myśli familiarnej, mającej na celu rodzinę. Wsparcie przy zatrudnieniu dla tych rodzin, które mają dzieci. Nie będziemy tworzyć dzisiaj tutaj programu dla rządu, prawda? Rozmawiamy o pewnym problemie i staramy się znaleźć pewne rozwiązania. To, o czym wspomniałem. Misja jest jasna. Rodzina jest fundamentem społeczeństwa i to jest truizm absolutny, tego nie trzeba udowadniać. Ktoś tu temu zaprzecza, nie zgadza się z faktami, z rzeczywistością. I to jest misja, wspieranie rodziny. Cele do osiągnięcia są też oczywiste. Rodzinom ma się żyć lepiej. Powiem bardziej, może troszkę przewrotnie. Rodzinom nie może się żyć gorzej niż singlom. Bo niby dlaczego? Dlaczego decyzja o założeniu rodziny i posiadaniu dzieci ma być jednocześnie decyzją o niższym poziomie życia?
Tak jakby kara.
Tak jakby karą.
Jakiś taki heroizm.
Tak. To są cele. Takie cele są do osiągnięcia. Celem jest wzrost demograficzny w kraju. I to są definiowalne cele. Mamy misję, mamy cele. Kwestia strategii. Czy rząd sam będzie realizował takie pomysły? Czy przekaże je organizacjom pozarządowym? Czy zaangażuje w to samorządy? Drobny przykład przy celach i przy zaangażowaniu samorządów. 70% przekazywanych pieniędzy na wsparcie jest przejadanych po drodze, czyli jest to wsparcie administracji, a nie rodzin. Tak zostało powiedziane, to są fakty. 30% dociera do rodzin. Te 30%, które dociera do rodzin, jest wydawane w detalu. Czyli możemy je spokojnie podzielić na pół i pozostają marże pozostawione u producenta, u hurtownika i tak dalej, detalisty. Tyle otrzymuje wsparcie rodzina. Tyle zostaje z tych 70 zł, które im się zwiększy, czy z 9. Zostanie 2 zł miesięcznie. To, co realizowane było kilka lat temu, w 2009 roku, był pomysł przyjęty przez Radę Miejską. Program nazywał się Mama, Tata i ja. Jednym z jego elementów, oprócz szkoły rodzenia i kilku innych działań, była wyprawka niemowlęca. Miasto zakupiło wyprawkę dla każdego dzieciaka, który się urodził. Był to wózek, fotelik samochodowy lub zestaw kosmetyków, w zależności od tego, co rodzice wybrali. Miasto zakupiło wózki warte ponad 1000 zł w detalu, za kwotę niespełna powyżej 500, po ogłoszeniu konkursu zapytania ofertowego do producentów. Odwrotnie sytuacja działa w przypadku becikowego, który otrzymuje po urodzeniu dziecka, otrzymują rodzice. Ten 1000 zł, jeżeli wydają, oczywiście zakładam, wydają na dobro dziecka, wydają w detalu i kupują odwrotnie. Kupują za 500 zł produkt, wydając 1000. Samorząd robił to odwrotnie. Jesteśmy cały czas przy strategiach do podjęcia. Kto to ma robić? W jaki sposób wykonywać? A konkretne działania, to jest to chociażby, co już zostało powiedziane przez pana senatora. Wsparcie dla mężczyzn, kobiet, rodziców, którzy funkcjonują w rodzinie, mający dzieci na utrzymaniu. No i ja poruszę z kolei jeden z drobnych elementów, bo też nie tutaj rola, jak mówię, tworzyć program dla rządu, dla państwa, ale wskazywać pewne kierunki. Oczywiście możemy je podpowiadać również w detalach, bo działania nie tylko w Dębicy, a w wielu innych miastach były już zrealizowane, są, skutkują nawet wzrostem przyrostu naturalnego. Ja mówię, że tylko i wyłącznie działania samorządu, tak? Bo to kwestia pewnej głębszej myśli, którą udało się dotrzeć do rodziców. Podobna wojna jak o VAT powinna się zacząć wreszcie toczyć o sposób rozliczenia podatkowy rodzin. Najprostsza sytuacja, jeżeli młodzi ludzie idą do banku i chcą wziąć kredyt, to się ich bank pyta, ile mają dzieci na utrzymaniu. Jeżeli mają trójkę, to mają wpisać pięcioosobową rodzinę. I tak dzielony jest dochód wtedy, bo bank myśli realnie, nie myśli o jakimś ustawowym ubóstwie, które ktoś tylko poprzez zapis stara się określić na papierze. Myśli o realnych możliwościach finansowych tej rodziny. Więc dzieli dochód całej rodziny, dzieli dochód rodziców na wszystkich 5 ludzi. Ale jeżeli z państwem rozlicza się ta sama rodzina, podatkowo, państwo nie pyta o dzieci. Dzieci nie ma w tym rozliczeniu. Nie liczą się dla państwa. Nie możemy mówić o tych znowu drobnych, minimalnych ulgach stosowanych po to, żeby była. Bo to nie ma żadnego innego celu przeliczeniowego dla rodziny. Dzieci również powinny rozliczać się razem z rodzicami. Zeznanie podatkowe 5-osobowej rodziny powinno dzielić dochód na 5 osób. Bo takie są fakty. Tak jak w banku. To jeden z podstawowych elementów, które są potrzebne do zmiany prawa, bo to prawo wtedy będzie sprzyjać do rozwojowi rodziny. A już sobie rodziny poradzą, że tak powiem. Bo prawo naturalne działa bezwzględnie i wszędzie. Tylko trzeba mu stworzyć warunki.
Człowiek jest zaradny. Też zapraszamy państwa do naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę numery telefonów, które się już za chwilę wyświetlą Państwu na ekranach, ale też dla Państwa, którzy słuchają nas w Radio Maryja. 56 657 0011 i następnie 56 657 0012, 56 657 0013 i 56 657 0014, a także dwa numery komórkowe w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Mówimy też o tej pomocy tym najbardziej potrzebującym, ale nie tylko instytucje, czy państwowe, czy samorządowe, tutaj pan burmistrz wspomniał o tym, pomagają takim osobom. Często też są to instytucje, na przykład kościelne, tutaj przecież Caritas. To jest jedna wielka machina pomocy też tym ludziom, tym, którzy najbardziej potrzebują. Często i to jedzenie gdzieś w szkole dla tego dziecka, czy też jeszcze inne rzeczy. Także jest w ludziach, w ogóle w nas, w społeczeństwie. Tak, pomocy.
Chcemy pomagać. Chcemy pomagać, ale tak jak pamiętamy tą słynną sytuację, kiedy piekarz przekazał chleb bezdomnym czy do noclegowni i za to musiał odprowadzić potężny podatek. Czyli państwo jakby same stwarza zapory ku temu, żebyśmy okazywali te dobre serce. Dzielili się tym, czego mamy nadmiar i chcemy się z tym podzielić. To pokazało, że nie warto się dzielić, ponieważ no, zostało ono ukarane, za to prawda zostało to w mediach nagłośnione, ale chyba poza tym nie poszły żadne działania państwa, żeby to w tej chwili zmienić. A myślę, że wielu ludzi, którzy mają duże fortuny, duże pieniądze, pewnie dlatego, że mają tego tak dużo, chcą się z tymi ludźmi tym podzielić. I rzeczywiście tutaj trzeba pochylić czoło przed Caritasem, który bardzo fajnie i mądrze te pieniądze pozyskuje, ale z drugiej strony bardzo mądrze te pieniądze dzieli, bo niejednokrotnie znając środowiska, w których się, prawda, obracamy, wiemy, że nie wszystkim te pieniądze są aż tak potrzebne. Dużo osób wyciąga pieniądze, a nie powinni tej pomocy uzyskiwać, a większość właśnie tych rodzin, które żyją w ubóstwie, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, no mają to poczucie honoru i nie pójdą po tą pomoc. Właśnie tym ludziom do nich trzeba dotrzeć przez no, te najmniejsze środowiska wzajemne, przez sąsiadów. Oni wiedzą, że ci ludzie mają swój honor, nie idą po tą pomoc, ale im właśnie jest ta pomoc najbardziej potrzebna. I myślę, że rola państwa też tutaj jest. No po coś to państwo od nas bierze te podatki, prawda? Nie tylko na utrzymanie potężnej biurokracji, potężnej armii urzędników, ale także, żeby się tymi no, najmniej zaradnymi, no bo tacy się też zdarzają i będą się zdarzyć w naszym społeczeństwie i tego nie zmienimy. No, większość rodzin, jeżeli dostanie, mówię, ojciec, matka pracy, oni sobie poradzą, ale no, są ludzie niezaradni, są schorowani, prawda, którzy no, już
z różnych przyczyn
sobie nie radzą. I tym ludziom państwo jest zobowiązane pomóc. I to nie w takiej formie, że ten człowiek praktycznie, no, mówiłem o tych kwotach, no ja nie wyobrażam sobie, jak za 300 parę złotych można przez miesiąc przeżyć, prawda? No, widocznie państwo uważa, że może człowiek za taką kwotę przeżyć, ale to są no, bardzo śmieszne i uwłaczające godności ludzkiej pieniądze, które człowiek dostanie z tej zapomogi i z tego może przeżyć. No. Wiem, że państwo mówi, że jest kryzys, że nie ma tych pieniędzy, ale myślę, że tak do końca nie jest, gdyż w wielu miejscach te pieniądze są marnotrawione, idą tam, gdzie nie są potrzebne, a dla tych najbardziej potrzebujących tych pieniędzy nie ma. Dlatego myślę, że Ministerstwo Polityki Społecznej i powinno w jakiś sposób bardziej się otwierać dla tych ludzi potrzebujących.
Opieka i pomoc najbardziej potrzebującym w czasie kryzysu. Naszymi gośćmi są tutaj pan senator Waldemar Kraska, pan Zdzisław Pupa, senator siódmej kadencji oraz pan Paweł Woliski, burmistrz miasta Dębica. My odbieramy telefon. Bardzo proszę, halo?
Halo?
Już jesteśmy na antenie.
Kłaniam się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca prowadzącego program dzisiejszy oraz szanownych gości. Bardzo interesujący temat dzisiaj poruszacie w swoim programie.
A kto się z nami połączył?
Programy. Halo?
Kto się z nami połączył?
Ach, Aha, przepraszam, zapomniałam się przedstawić. Anna z Mazowieckiego, z Radomia.
Bardzo proszę, pani Anna.
No właśnie, zaczęłam mówić i musiałam przerwać, ponieważ nie przedstawiłam się, więc bardzo interesujący temat dzisiaj jest poruszany i szkoda tylko, że właśnie nasz obecny rząd pod przewodnictwem premiera Rzeczypospolitej Donalda Tuska nie dostrzega tych właśnie problemów i nie widzi naprawdę kraju, w jakiej sytuacji znajdują się obecnie nasi po prostu obywatele. Rząd ten widzi tylko wokół siebie tych najbogatszych, którym nie trzeba pomagać, którzy świetnie sobie dają radę, tylko nie zauważa tego, że to właśnie bogactwo to nie wzięło się jakoś tak z tej pracy solidnej, tylko po prostu z cwaniactwa, z omijania prawa, które jest tak tworzone po prostu, żeby go omijać i tak dalej, i tak dalej. Więc moje zdanie jest takie, po pierwsze, że premier rządu, gdyby miał honor i ambicje, to po prostu powinien się schować pod ziemię. Doprowadził ten kraj nasz do biedy, do ubóstwa i w ogóle tego nie chce widzieć. W ogóle omija te tematy, chodzi gdzieś bocznymi drogami, nie widzi tego, nie zajmuje się tym i to jest największa tragedia dla nas Polaków. Moje zdanie jest takie, że gdyby zlikwidować urzędy pracy, które pochłaniają olbrzymie kwoty pieniędzy na armię urzędników tam zatrudnionych, a naprawdę nic nie robią dla ludzi biednych, nie dają im pracy, ponieważ oni się zajmują sobą. Oraz ośrodki pomocy społecznej. Ja nie rozumiem, po co te ośrodki w ogóle istnieją, dla kogo one są. To jest takie dziadostwo. Ktoś powiedział kiedyś, że Polska jest dziadowskim krajem, ale rzeczywiście miał rację, bo człowiek naprawdę potrzebujący nie pójdzie dziadować do urzędu takiego, bo ma honor, ma ambicje, on woli jakoś gdzieś tam zarobić te pieniądze. Po prostu no to jest tragedia po prostu. Ja bym chciała doczekać takich czasów, żeby w tym kraju naprawdę coś się zmieniło dla ludzi przeciętnych, nie tylko dla tych najbogatszych, których po prostu faworyzuje ten obecny rząd. Dziękuję za uwagę, bo również mogłabym jeszcze mówić wiele na ten temat, ale już po prostu na tym zakończę.
Dziękujemy, pani Anno. Pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem. No pani Anna właśnie nam tutaj też pokazała to, co, o czym też mówimy. No,
pani Ania powiedziała opinię, która praktycznie wypływa z jej serca, z jej spostrzeżeń, z jej, można powiedzieć, doświadczenia życiowego. I tu apel też w jej głosie był, aby rząd, aby premier podjął wysiłek zdecydowany do zapobieżenia tym działaniom poszerzającej się biedy w naszym kraju. To jest podstawowe działanie rządu i od tego rząd nie może się uchylić. Problem generalnie polega na tym, że tam, można powiedzieć, ten styl prowadzenia polityki gospodarczej doprowadził do tego, że tych pieniędzy rzeczywiście zaczyna brakować w każdej dziedzinie naszego życia. Nie tylko na przykład u rodzin Polski, ale również w wszystkich instytucjach, które powinny służyć społeczeństwu. I to jest ten dramat. Tak wracając jeszcze z jednym zdaniem na temat Caritasu, to rzeczywiście Caritas wykonuje niesamowitą pracę na rzecz ubogich i potrzebujących, ale proszę zauważyć, jak mało jest widoczny w mediach publicznych, mało widoczny jest w przestrzeni medialnej, gdyż on wykonuje tę robotę naprawdę dużą, po cichu, wykonuje w sposób miłosierny, bo tak jest powołanie Caritasu, dociera do najbardziej potrzebujących dzieci, mnóstwo wysyła na kolonie, na obozy wakacyjne. Już te dzieci i ta młodzież nigdy by nieraz nie widziała ani gór, ani morza, gdyby nie Caritas. Niestety jest to mało widoczne w tej przestrzeni publicznej, medialnej. I tu należałoby rzeczywiście apelować do tego, aby rządzący, jeżeli nie pomagają, też nie przeszkadzali, aby wspierali, bo to nic nie kosztuje wsparcie praktycznie Caritasu poprzez media, poprzez promowanie przez media takiej inicjatywy, która służy najbiedniejszym, najbardziej potrzebującym.
Pani wspomniała pan dość fajną i taką mądrą, mi się wydaje, rzecz, że no, premier, który stoi na czele rządu, odpowiada za to, prawda, za tą politykę. I taka jest prawda, ale mówimy o tych najbardziej potrzebujących, o tych społeczeństwach, które jest bardzo ubogie, ale właśnie z tego raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że całe nasze społeczeństwo w 2011 roku zubożało. I jest taki prosty przykład, ile wydajemy na artykuły żywnościowe. W 2011 roku spadło spożycie cukru prawie o 10%, mięsa wołowego o 9%, tłuszczu zwierzęcych o 7%, masła o 3%, mąki o prawie 7%. To znaczy, że Polacy przestali mniej jeść, że wszyscy są na diecie? Nie. Nie mają pieniędzy na artykuły żywnościowe. Już nie mówimy o innych dobrach konsumpcyjnych. A to na pewno odbija się w sposób podwójny, albo zwiększoną jeszcze częstotliwością w tych rodzinach wielodzietnych, gdzie tych pieniędzy i tak było mało, prawda? W tej chwili okazuje się, że Polacy wydają na jedzenie coraz mniej, bo jedzenie jest droższe. Zarabiamy praktycznie podobnie, pensje nie rosną. I zaczynamy ograniczać no, na tych rzeczach, na których możemy najłatwiej ograniczyć, czyli po prostu na jedzeniu. No to jest dla mnie, żyjemy w środku Europy, prawda? Szczycimy się tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej, a właściwie do naszych rodzin, naszych domów zaczyna zaglądać bieda po prostu.
Mamy następny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bogdan, Andrzej Dębicy. Witam serdecznie za Wojta Wrocławskiego, zaproszonych gości. I takie dwa tematy. Pierwszy to ten, że pomoc społeczna, jeśli są środki szczupłe, no to trzeba by je pewnie dzielić bardzo, bardzo wybiórczo i widzieć, gdzie się adresuje. Bo nie do wszystkich, nie wszyscy ludzie odpowiednio korzystają z tych środków. Są pewne, że tak powiem, grupy potrzebujących w cudzysłowie, którzy otrzymują zasiłki, które w rzeczy samej nie służą ich poprawie życia, tylko są po prostu jak gdyby wyłudzane w sposób taki dość perfidny. Druga sprawa to jest to, żeby ograniczyć grono tych osób potrzebujących i zakres biedy, ubóstwa, należałoby według mnie podjąć działania takie, które będą sprzyjały tworzeniu miejsc pracy. Jak chodzi o Dębice, no to już od dawna przecież mówi się o konieczności wręcz budowy specjalnej strefy ekonomicznej. Mijają kolejne kadencje wybieranych burmistrzów i władz i w tym zakresie nie dzieje się nic. Dębica jako jedno z niewielu pewnie może miast jest tak ma ograniczony teren administracyjny, że jest po prostu się dusi we własnym sosie. Nie ma miejsc na inwestycje do rozbudowy czy do jakichś inwestycji przemysłowych, infrastruktury przemysłowej. No nie wiem, myślę, że takie możliwości by były, gdyby sprawa była postawiona na odpowiednim ministerialnym wyższym poziomie. To chyba tyle i dziękuję bardzo.
Również bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem. Także Dębica się pojawiła.
Tak, cieszę się, że mieszkaniec Dębicy. I z problemem żywotnym, autentycznym. Dębica od dłuższego czasu rzeczywiście jest powiem tak, otoczona innymi gminami, w których te tereny inwestycyjne są możliwe. Podejdę do tego na dwa sposoby. Znaczy, po pierwsze powiem o czymś, co wykonaliśmy kilka lat temu, nie dysponując terenami inwestycyjnymi, a jednak zaaplikowaliśmy strefę ekonomiczną w Dębicy. Znaczy, nie posiadaliśmy autentycznie wystarczająco dużych terenów, żeby zaprosić firmy, nowe firmy do zakładania swoich siedzib, swoich produkcji w Dębicy, więc zaprosiliśmy strefę ekonomiczną do firm, które już funkcjonują. Znaczy, między innymi firma TC Dębica, funkcjonująca, nie ma tu żadnej kryptoreklamy, bo to są po prostu umowa o faktach, funkcjonująca od lat już w Dębicy, związana nazwą i działalnością od wielu lat, taką strefę ekonomiczną utworzyła dzięki decyzji Rady Miasta, potem decyzji Rady Ministrów, decyzji Specjalnej Strefy Ekonomicznej Mieleckiej, bo to jest część tej strefy, na swoim własnym terytorium, na obszarze 25 hektarów. kolejne takie działania, ale one są jednostkowe. Rzeczywiście są podejmowane w momencie, kiedy firma jest w stanie stworzyć program, który upoważnia ją do korzystania z zniżek ze strefy ekonomicznej. Wtedy staramy się, aby ta strefa była na ich terenie. Natomiast bezwzględną koniecznością, która pojawia się również w Dębicy w kontekście tworzenia miejsc pracy, walki bezrobociem, uprzemysławiania dalszego, Dębica jest miastem przemysłowym, to rozszerzanie granic. Te dyskusje z kilkoma wójtami właśnie w tym momencie, nie wiem, czy pan Andrzej już to wie, jeżeli nie, to właśnie o to słyszy, właśnie z kilkoma wójtami się odbywają. Odbywają się zresztą dosyć pozytywnie. I ten proces w ciągu następnych kilku lat w sposób naturalny musi nastąpić. I on nastąpi. Ale oczywiście nie można tego robić nakazowo. Nie chcemy robić tego zawłaszczając tereny gmin sąsiednich. Chcemy to robić bardzo delikatnie i w porozumieniu. Bardzo dobra współpraca z gminami, które są wokół Dębicy, nie może zostać zburzona. Bo tak na dobrą sprawę już od dłuższego czasu mówimy nie o podziale terytorialnym gmin funkcjonujących w rejonie Dębicy, ale mówimy o regionie Dębica. Bo jeżeli funkcjonuje gmina miejska Dębica, funkcjonuje gmina wiejska Dębica i kilka pobliskich również obok, to musimy mówić o regionie Dębica, jako region się promujemy. Jako region promujemy się również w różnego rodzaju publikacjach. Tak staramy się zapraszać przedsiębiorców. Jeżeli tutaj zacznie być konkurencja, to niedobrze. Bardzo dobre, słuszne zdanie.
Dziękuję. Jeszcze mamy telefon. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść
Mówi
Boże.
Barbara z Rybnika.
Witamy
ja serdecznie. Chciałam przedstawić taki problem. Pracuję w zespole charytatywnym przy kościele i otrzymujemy przez Caritas, jest to prowadzone, otrzymujemy żywność pomocy z Unii Europejskiej. I asortyment tej żywności no jest bardzo, że tak powiem, wręcz nonsensem. To znaczy, w ubiegłym roku to były ogromne ilości kaszy z warzywami, ogromne ilości na osobę przypadającą. Ja nie mówię o kwalifikacji, bo to jest prawidłowa kwalifikacja. My mamy z porozumieniem z właśnie opieką społeczną w zależności od dochodu na członka rodziny przydzielana jest odpowiednia właśnie ta żywność. Natomiast w tym roku co się pojawiło? Otóż na jedną osobę już do tej pory dostaliśmy po 10 słoików dżemu wiśniowego. A jeszcze teraz następna dostawa w listopadzie ma być znów dżem wiśniowy. Ta pomoc szczególnie dotyczy osób wielodzietnych, dużych rodzin. No to taka osoba ma mieć 200 słoików dżemu wiśniowego. Natomiast cukru jest kilogram na osobę, oleju litr na osobę. Także no, kto o tym decyduje, jaki rodzaj tej żywności jest, no jest to naprawdę szokujące, że tak powiem. Może pan poseł będzie coś mógł na ten temat powiedzieć i wyjaśnić, kto, bo uważam, że ta pomoc jest z naszych, bo ona jest, to jest polska żywność. To tyle bym miała do powiedzenia i pozdrawiam serdecznie.
Również pozdrawiamy, dziękujemy.
Znaczy, dokładnie nie wiem, kto o tym decyduje. Podejrzewam, że jest jakiś decydent i rzeczywiście, tak jak pani mówi, no jeżeli w tej chwili jest boom na dżemy wiśniowe, no ktoś o tym musiał zadecydować. Na pewno jest to taka monotonna pomoc, czyli albo tylko kasza, prawda, z warzywami, albo dżem wiśniowy, no to ta pomoc jest, ale no, nie taka, jak powinna być. No, nie wiem, czym to jest spowodowane. Na pewno te pieniądze są źle wydatkowane i tak nie powinno być. No, postaram się złożyć zapytanie do ministra, który się tym zajmuje i o wyjaśnienie tej kwestii, no, bo no, tak na zdrowy chłopski rozum, no tak nie powinno być, prawda? No, pewnie dżem wiśniowy jest dobry, ale też w takich ilościach może się przejeść i nie powinno tak być. I sam wielokrotnie widuję te duże kolejki do tej pomocy. Rzeczywiście ludzie chodzą po tą pomoc i oczekują tej pomocy i na pewno no, w tych rodzinach wielodzietnych jest potrzeba różny asortyment tej pomocy i tak jak pani powiedziała, może więcej cukru, może i innych rzeczy, mąki, prawda, tych rzeczy takich, czy jakiś konserw na przykład, a nie tylko tego przysłowiowego dżemu wiśniowego. No jest to smutne, że jednak są takie miejsca, że ci ludzie muszą po to do tego chodzić, ale no taka jest nasza rzeczywistość i jeżeli już dajemy tą pomoc, to trzeba to robić niestety z głową i sam się deklaruję, że no postaram się tę sprawę wyjaśnić.
Bo pani Barbara też wspomniała tutaj kwestię, której nie wspominaliśmy, mianowicie Unii Europejskiej, że też jakoś włącza się w tą pomoc, tylko że tutaj akurat zostało przedstawione, no, że troszkę nielogicznie jest to poustawiane.
Te środki z Unii Europejskiej są przeznaczane właśnie na pomoc publiczną, bo w Unii Europejskiej około 20% ludzi żyje w tak zwanej sferze ubóstwa. Taka jest skala problemu. Na 450 milionów społeczności Unii Europejskiej to możemy policzyć łatwo, że to jest około 90 milionów ludzi, którzy w Unii Europejskiej żyjących na granicy właśnie ubóstwa, czy granicy ubóstwa. Natomiast te pieniądze, które są przeznaczane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bo to muszą iść przez dystrybucję, ich właśnie idzie przez ministerstwo, są te pieniądze, za te pieniądze są zakupywane w Agencji Rynku Rolnego zapasów różnego rodzaju produkty. W tym roku zakupiono bardzo duże ilości właśnie dżemu wiśniowego i tutaj należałoby się zwrócić właśnie do odpowiedniego, pan senator się zwróci z oświadczeniem do odpowiedniego resortu ministerstwa, aby wyjaśnić, dlaczego tylko dżem wiśniowy jest zakupywany właśnie na potrzeby załatwienia spraw potrzebujących.
Zbliża się koniec naszych rozmów, teraz części tej telewizyjno-radiowej, ale jeszcze o 21.40 również się spotkamy w Radio Maryja. Ja bardzo dziękuję tutaj panom, panu senatorowi Waldemarowi Krasce, także panu Zdzisławowi Pupie.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Oraz panu Pawłowi Wolickiemu.
Dziękuję.
Za to, że tutaj panowie uczestniczyli w naszym programie Rozmów Niedokończonych, wszystkim, którzy się dodzwonili i wszystkim, którzy oglądali bądź słuchali w Radio Maryja naszych rozmów, również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.